Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Wiecie, ogromnie czuję, że Bóg mobilizuje swój Kościół. Gdyby ktoś powiedział te słowa 100 lat temu, to one miałyby też sens. Gdyby ktoś powiedział te słowa 450 lat temu albo 1000 lat temu, to też miałoby to sens, ponieważ odkąd powstał Kościół, odkąd Jezus jako głowa Kościoła powołał pierwszy Kościół do życia 2000 lat temu, to tak naprawdę my jesteśmy ciągle w procesie przygotowania i mobilizacji na Jego powrót. Ale patrząc na czas, oś czasu, gdzie my jesteśmy i co się dzieje wokoło nas, i to, co wróg robi, to ja jestem przekonany, że muszą wydarzyć się ponadnaturalne rzeczy, aby Kościół został zmobilizowany. Wiecie, ja wierzę, że coraz bardziej zbliżamy się do tych wersetów, które zaczną być na naszych oczach wypełniane o tym, że kamienie będą mówić. Ponieważ nie może być tak, że Kościół stanie bezradności względem tego, co dzieje się na świecie. Wiecie, Kościele, ja nie wiem, czy wy wiecie, co się w tej chwili wyrabia na świecie. To jest jedna wielka, powstająca Sodoma i Gomora i Lucyfer sobie buduje tron. To, co dzieje się dziś na świecie, czasami my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, bo jesteśmy tak zamknięci w naszych chrześcijańskich skafandrach, że my nawet nie wiemy, co się wyrabia naokoło. Się bardzo źle dzieje. Ale to nie jest powód, żeby się przestraszyć. To jest powód do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje i właściwie zareagować. I za każdym razem Kościół stoi na zwycięskiej pozycji, ale to zależy od tego, jak się ustawimy i jak będziemy działać z Bogiem względem tego, co się dzieje wokoło nas. I wiecie, ja chciałbym powiedzieć coś do pokolenia młodego, które jest tutaj na tej sali, którzy są z nami online, a którzy może za 12 lat od dziś włączą te wideo i sobie w wieku dziś są lat 8, a za 12 lat będą mieli 20 lat i posłuchają tych słów, o ile to się wszystko jeszcze nie rozwali, ten cały system i Pan po nas nie wróci. Chciałbym powiedzieć, że jakby to dobrze powiedzieć, żeby źle nie powiedzieć. Młodzi ludzie, wy nie powinniście i nie możecie czekać na to, że starszyzna zrobi robotę. Młodzi ludzie potrzebują wstać, zakasać rękawy i zrozumieć, że ty nigdy nie poczujesz się wystarczająco gotowy. Za każdym razem, kiedy z kimś jadę, nieważne czy starszy, czy młodszy, ale tym bardziej młodszy w wierze, zawsze na takich wyjazdach ze mną mówi, co ja tu robię, ja nie zasługuję. Oczywiście, parafrazując, chyba się pomylili, chyba nie powinienem być na tej liście, chyba ktoś zmienił układ na liście, co ja tu w ogóle robię. I wiecie, nie znam przypadku oprócz aroganckich, pysznych ludzi, o nich nie mówię, bo oni są na skreślonej pozycji, ale wśród tych wszystkich młodych ludzi, którzy czują się nieprzygotowani, niegotowi, że to jeszcze nie dziś i patrzą z wielkim takim podziwem, nadzieją, oczekiwaniem i bezradnością na tych takich starszych i tak naprawdę co to tych starszych znaczy, czy chodzi o tych starszych wiekiem, czy starszych w Panu, że ktoś zrobi robotę, a często te starsze pokolenie stoi takie trochę zmęczone ostatnimi 4 dekadami i myśli sobie, co będzie dalej. I tak generalnie większość stoi z rozłożonymi rękoma, bez względu na pokolenie i przedział wieku, a robota nie jest do końca wykonywana. I wiecie, kiedy czytasz 4 rozdział 1 listu do Tymoteusza, apostoł Paweł tam pisze, jeden z najpotężniejszych apostołów, jacy stąpali po tej ziemi, pisze słowa do Tymoteusza, do młodego chłopaka, do młodego chłopaka. Wiecie, chciałbym pomyśleć sobie nad definicją młody chłopak, młoda dziewczyna dzisiaj w Królestwie Bożym. Okej? Okay? Bo ja na przykład gdziekolwiek nie jadę, to jestem utożsamiany młody chłopak. Ja mam 31 lat w tym roku, w maju, jestem 13. rocznik, 16 maj. Ja w tym roku skończę 31 lat, mam 2 dzieci, jestem ponad 7 lat po ślubie. I pamiętam, że się nic nie zmieniło w kontekście tego, jak mnie postrzegają, bo 7 lat temu nazywano mnie młodym chłopakiem. A lat 7 później nazywano mnie i nazywają mnie nadal młodym chłopakiem. Mam wrażenie, że za lat 7 dalej będę młodym chłopakiem. I teraz problem jest w tym, co kryje się za słowami starych weteranów, które kierowane są do mnie i do ludzi w moim otoczeniu, młodzi ludzie. To jest jeszcze młody chłopak. To chciałbym, żebyście zrozumieli, że rok młodszy ode mnie był Jezus, który przyszedł nad Jordan. Tak musicie usiąść, nie usiąść, jak chcecie, to usiądźcie. I rok młodszy ode mnie był Jezus, kiedy przyszedł nad Jordan. Rok młodszy ode mnie. I nie wiem, jaka wasza jest wyobraźnia na temat Jezusa, jak On dla was wygląda, ale jestem przekonany, że dla ponad 95% chrześcijan Pan Jezus to taki stary dziadek. I mimo, że wiemy, że On miał 33 lata, kiedy zakończył swoje zadanie, to my nie rozumiemy, że kiedy mijamy 30-letnich ludzi wokoło nas, to był właśnie wiek szczytowy Jezusa, kiedy rozpoczął na pełen gwizd swoje 3-letnie zmienianie systemu. Nikt tego tak nie patrzy. Kiedy mijamy 29-latków, chłopaków czy dziewczyny, to my w kościołach nie patrzymy na nich jako pa. To jest szczytowy wiek, to jest pik w jego karierze, to się już zaczyna. Kiedy piłkarz osiąga 28 lat, policzone jest, że 28 lat to jest szczyt formy fizycznej i mentalnej na boisku. 28 lat. I ile my chcemy mieć lat i jaką my chcemy budować przestrzeń, atmosferę w Polsce, w naszym chrześcijańskim kraju polskim, w jaką my chcemy budować mentalność w Kościele odnośnie tego, kto jest młody, kto jest stary. Bo wiecie, jaki jest problem z tymi słowami młody? Za tymi słowami młody nie kryje się stwierdzenie czyjegoś wieku. W większości przypadków za słowami ty jeszcze jesteś młody, kryje się ty lepiej schowaj się za zasłonę, zamknij się tam gdzieś na boku, a jak ci dadzą iPada od rodziców, to idź pograj na korytarzu, bo my tu przeżywamy przebudzenie. Problem polega na tym, że jak patrzę dzisiaj na świat chrześcijański, to hodujemy pokolenie, które idzie na stratę. Bo ludzie w wieku kilkunastu lat, zamiast przeżywać Bożą obecność, siedzą w telefonach na korytarzu. A moje marzenie jest, żeby nastoletnie dzieci, młodzież, która wchodzi w miejsce myślenia o tym, co będę robić w przyszłości, jeżeli Kościół nie poda im możliwości i rozwiązania i pomysłu na tym, co może robić w przyszłości, to im TikTok, Instagram i Facebook powie, co robić w przyszłości. My jako Kościół musimy stać się zaradni, a nie bezradni. I nie możemy działać wiecznie hospitalizacyjnie, musimy zacząć działać prewencyjnie. Pozwalamy, aby ludzie poszli do tego świata, bo nie mamy pomysłu, co zrobić, a później myślimy, jak przyprowadzić te stracone pokolenie z chrześcijańskiego domu z powrotem do Pana. Czy to nie jest podwójna robota? Czy to nie jest podwójna robota? To jest podwójna robota. Tak nie powinno być. Moim marzeniem jest, i ja sobie postanowiłem już to jakiś czas temu, a pieczątki tylko na potwierdzenie mi spadają w ostatnich czasach, jest to, że ja chcę zrobić, co mogę, aby oczywiście poprzez działanie Ducha Świętego rozbudzić marzenia młodzieży w tym kraju, że największym zaszczytem, jaki może dostąpić młody człowiek, jest służyć Bogu. Że największym przywilejem, jaki może spotkać człowieka na ziemi, jest, aby służyć Bogu, a jak jeszcze ktoś go kiedyś gdzieś w służbie zatrudni na etat, to jest to spełnienie wszystkich marzeń, które są jakkolwiek poza skalą. Natomiast dzisiaj młodzież, która jest w kościele, ona nie widzi miejsca dla siebie w kościele. Młodzież nie widzi miejsca w kościele, bo kościół jest tak święty, że młodzież się tam nie mieści. Święty oznacza oddzielony. Jest tak oddzielony od rzeczywistości, jest tak oddzielony od realiów i prawdy, że jesteśmy w miejscu, w którym młodzi ludzie, nawet jak chcą, to nie bardzo wiedzą, jak się wstrzelić. Dlatego, że hodujemy definicję, ty jesteś za młody. Hodujemy definicję w naszych głowach, których nawet nie wypowiadamy, że kiedy widzimy nastoletnią młodzież, 8, 9, 10-letnie osoby, które chodzą na korytarzu, to traktujemy to jako dzieci, które w ogóle nie wiedzą, co to mleko, co to woda, ile to 2 plus 2. Myślimy, że one są pozbawione jakiejkolwiek świadomości, myślimy, że one są pozbawione jakiejkolwiek racjonalnego myślenia, nie rozumiejąc, że one już wszystko kumają. Wszystko kumają. Ja w wieku 12 lat mieszkałem sam, 168 kilometrów oddalony od mojego miasta rodzinnego. Ja sam wsiadałem do MPK-u 9 na Antoniuku Fabrycznym na 10 cinach. Jechałem 9, którą sobie wygooglowałem, o której jedzie. Obliczyłem sobie, ile potrzebuję czasu, żeby wyjść ze swojego domu, w którym mieszkałem sam. Szedłem na przystanek, wiedząc, ile mi to zajmie. Wsiadałem do tej 9, umiejąc zrozumieć, że kiedy jest sobota, to muszę sprawdzić na rozkład jazdy nie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, tylko na sobotę. Rozumiałem, gdzie mam wysiąść. Sobie wrzucałem 2 złote do koszyka, który miałem przygotowany. Jechałem na zakupy. Wiedziałem, co mam kupić, bo miałem listę zakupów. Szedłem po konkretnych działach w sklepie Auchan, który się nazywa na ulicy Produkcyjnej w Białymstoku. Przed wyjściem z przystanku do Auchan sprawdzałem na tablicy rozkład kolejnych MPK-ów i spisywałem sobie kilka pod rząd, gdyby mi się zakupy przedłużyły. Te zakupy robiłem, paragon zabierałem, bo liczyłem sobie budżet. Następnie wracałem do domu, rozpakowywałem to i układałem jogurty przodem datą, kiedy się skończą. 12 lat. A my mijamy 12-latków na korytarzu, myślimy, włączmy im gierkę, puśćmy im YouTube'a, bo to są ślimaki, które nic nie rozumieją. To jest patologia w Kościele. My musimy zrozumieć. Ja teraz mówię do młodego człowieka, który nas słucha tutaj. Musisz zrozumieć, że Polska na ciebie czeka. Polska na ciebie czeka. Ten kraj na ciebie czeka. Potrzebujemy zrozumieć, że nie możemy czekać, aż ktoś odrąbie za nas robotę. I chcę coś powiedzieć, nie żaląc się, już tu jest dawno za mną, ale nie dano mi żadnego rozpoznania w Polsce na początku. Wiecie, co mi powiedziano? Wystawiono mi diagnozę przez wielu przywódców. Ten chłopak to jest 2 lata. Na 2 lata historia. Wystawili mi opinię i termin ważności, kiedy się skończę. Nikt mnie nie rozpoznał. Nie rozpoznał, nie chodzi o mnie, chodzi o to, że Bóg coś włożył. I musiałem z tym walczyć, iść do przodu, ale Pan torował drogę. Ale wiesz, co zamierzam w wieku 31 lat? Myśleć o tym, aby być ojcem duchowym dla młodych ludzi i ich rozpoznać. I pomyśl sobie, jeżeli za mojego pokolenia przesunę połeczkę, że ludzie w wieku 30 lat zaczną być duchowymi ojcami i matkami, to dojdzie do tego, że za 20 lat, bo tyle plus minus jest liczone pokolenie, za 20 lat to 20-parolatkowie będą myśleli o tym, aby być już matkami i ojcami duchowymi. A my dziś mamy ludzi, którzy mają 31 lat i się mówi, to jest młody chłopak, jeszcze to jest młody, trzeba popatrzeć, co to będzie. A Paweł, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym liście, w 4 rozdziale, w wersecie, posłuchajcie, od 10, 11 jest hit. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie. Wiesz, co to oznacza? Przeczytam wam od drugiej strony, bo ja tak lubię. To oznacza, że w młodym wieku można być przykładem w mowie. Powiem ci dalej, co jest napisane. Bądź przykładem w postępowaniu. To znaczy, że Tymoteusz, który był posłany pomiędzy starszych, miał na sobie odpowiedzialność bycia przykładem w postępowaniu. Następnie Paweł mu wystrzeliwuje 3 punkt i mówi, bądź przykładem w miłości. Bum! A więc w młodym wieku pomiędzy starszymi ja mogę być przykładem miłości. To, co następnie Paweł mu jedzie, to mówi tak, bądź przykładem w duchu. O! To znaczy, że nieważne o ile lat są starsi ode mnie, ja mam potencjał w Bogu do tego, aby być przykładem. Następnie, co mu mówi, bądź przykładem w wierze i czystości. Oznacza to, młody człowieku, że twoja wiara może być większa, mimo twojego małego wieku, niż wiara weteranów. Co następnie Biblia mówi? Bądź przykładem w czystości. To wszystko apostoł Paweł pisze do młodego chłopaka. Następnie mówi do niego tak, dopóki nie przyjdę. A więc apostoł Paweł, największy z największych w tamtym czasie po Jezusie, pisze do młodego chłopaka, który czyta i mówi tak, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Innymi słowy, a Tymoteusz patrzy i mówi, to tak jak ja bym działał w imieniu Pawła, największego apostoła. Paweł, jestem Tymoteusz i wyobrażam sobie, jak mógł to odebrać. Paweł wskazuje na mnie, że pod jego nieobecność ja tu rozkładam karty. Następnie mu Paweł mówi, nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Drodzy kochani, młodzi ludzie, wielu na tej sali jest tych, którzy nawet nie wiedzą, że mają już dar. Kwestia nie jest, że ty masz 30 lat na to, żeby go odkryć. Ty już masz go odkryć i go nie zaniedbywać. Masz go zacząć rozpalać. Masz rozpalać dar, który Bóg włożył w tobie. I co z tego, że wszyscy wariaci w szkole oglądają pierdoły na TikToku? Co z tego, że oglądają rzeczy, które można od tyłek rozbić? Zostawcie to. Paweł mówi, i Boże Słowo, nie zaniedbuj daru, który włożył w ciebie Pan. Musisz zrozumieć, że możesz być przykładem czystości. Możesz być przykładem wiary. Możesz być przykładem postępowania. Możesz być przykładem mówienia. Nie musisz starać się tylko myśleć w kategorii, jak mam się nie upodobnić do tego świata, jak oni mówią słowo na K, te mocne, to ja powiem te miększe. Nie! Ty masz nie myśleć, jak troszeczkę spuścić z tonu tych agresorów. Ty masz myśleć kategoriami bożymi nad twoim życiem, jak być przykładem nie tylko dla tych wariatów, ale i w kościele. Ale i w kościele. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. To znaczy, że w młodym wieku masz czytać, masz zachęcać, masz być zachęcony i masz się uczyć. Nauka! Teraz uważaj, nie zaniedbuj dary, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. Za chwilę będziemy wkładać na ciebie ręce. O tym rozmyślaj. Temu się oddawaj. O tym rozmyślaj. Temu się oddawaj. Młody człowieku, zostaw ten syf. Oddaj się Panu. Dziś Pan wzywa młode pokolenie, aby oddać się Panu, aby się poświęcić, aby się poświęcić, aby się dedykować Panu. Aby powiedzieć, nie kręci mnie to wszystko, nie kręci mnie ten system. Może troszkę świeci, może trochę prowokuje, może trochę kusi, ale nie idę w to. Zbyt mocny jest plan dla mojego życia, musisz to zrozumieć. Zbyt mocny jest plan Boży. Dla twojego życia, młody człowieku, żebyś miał stracić to na jakimś Snapchacie. Zbyt wielki jest plan dla twojego życia i zbyt wiele tysięcy ludzi nawróci się patrząc na ciebie, żebyś stracił to, oglądając 7 razy w tygodniu Netflixa. Zostaw sobie ten pakiet, miej go i sobie włącz raz na jakiś czas coś, co ci pomoże się zrelaksować. Ale żyj w higienie. Ja chcę ci nałożyć dziś nowy standard na głowę. Nowy standard. Uświęć się. Uświęć się. Dzisiaj mamy marzenie, aby młodzi ludzie siedzieli na sali. Moje marzenie jest, żeby młodzi ludzie zmienili Warszawę. A nie siedzieli na sali. I jak posiedzą, to powiemy, dostaniesz mafina z maka. Co to w ogóle jest? I widzicie, musimy zacząć kształtować nową mentalność w kościele. Nową mentalność. Posłuchaj tego, nie zaniedbuj dary, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo oraz nałożeniem rąk. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj. Teraz uważaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Gdziekolwiek idziesz, o którejkolwiek byś nie poszedł, gdziekolwiek byś nie stanął, ludzie mają na ciebie spojrzeć i powiedzieć, widzę postępy. To jest standardzik. I teraz posłuchaj hitu na koniec. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Powiedz sobie, że jesteś młodym Tymoteuszem i właśnie przeczytałeś ten list. Schodzi bojaźń Pana. schodzi bojaźń Pana. I może Ciebie nie rozpoznali. Nie pozwól, żeby nierozpoznanie człowieka położyło w cień, na półkę Boży dar w Tobie. Bo się przed człowiekiem wytłumaczysz, ale przed Bogiem się z tego nie wytłumaczysz. Czy Wy wiecie, co Pan do Was dzisiaj mówi? Czy Wy wiecie, co Pan dzisiaj do Was mówi? Bo ja tego nie planowałem, ja nie przygotowałem sobie tego w notatkach. To jest wezwanie Pana, który mówi do młodego pokolenia: mobilizacja. Chcę Was użyć. Chcę Was użyć. Kiedy stałem na tej krucjacie, miałem różnych tłumaczy i nagle wyskoczył chłopaczek, 24 lata, stanął obok mnie i mówi: ja będę tłumaczył. I widziałem, że był taki trochę na pół speszony. Wyszliśmy na scenę i wiecie, co zrobiłem? On nie był gotowy, on nie był nawet ubrany. Zdjąłem swoją marynarkę, zdjąłem swój krawat, odłożyłem mikrofon, zacząłem go ubierać i powiedziałem: na jutro przynoszę Ci cały zestaw. Od butów do krawatu, cały jest Twój. Ludzie eksplodowali. Ludzie eksplodowali. I zapytałem go o imię. Dawid. Mówię: David, Pan ma plan dla Twojego życia, skumaj to, stary. I wiesz, co zamierzam zrobić? Zamierzam zadzwonić do tego biskupa 2400 kościołów. I wiesz, co zamierzam mu powiedzieć? Następnym razem, kiedy przyjadę, chcę, aby stał obok mnie Dawid i aby mnie tłumaczył młody Dawid. Chcę widzieć młodych ludzi zapalonych w ogniu. Wiesz dlaczego? Bo Bóg tego chce. Bóg chce. Bóg widzi młodego Dawida w polu z owieczkami. Tam jest wielkie nabory na wielkiego biskupa domu. Kto zostanie szefem wszystkich szefów, na króla Izraela. Eliab się pręży, chłopaki się nastawiają, a Samuel mówi: next, tego nie wybrał Pan. Dawida tam nie ma, nikt go nawet nie zaprosił na te wybory. On nie był na liście wyborczej. Znowu co widzimy? Nierozpoznany dar. Mieli króla w domu i nie rozpoznali, kogo mieli. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Nie daj się urazić, młody człowieku, proszę Cię. To było moje jedno z najcięższych zadań i mam nadzieję, w niebie się dowiem, czy zdałem test. Jeżeli wpuścisz do swojego serca urazę, jeżeli wpuścisz do swojego serca gorycz i złość i odpych w stronę starszych, o, bo to są gnojki, którzy nic nie rozumieją, stare dupki i tak dalej. Hej, 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 nie osądzaj, zostaw to. Zostaw to Panu. Ty zrób swoje. Masz zachować swoje serduszko czyste. I masz jednego chcieć i o jedno prosić, Psalm 27:4. O to, aby widzieć piękno Pana, przebywać w domu Pana i być z Nim blisko. To jest Twój plan na życie, a On Ci drzwi pootwiera. A On Ci drzwi pootwiera.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.